Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Oto kolejne spotkanie z lasem, które nagrywamy w nocy. My, to znaczy, no, można już powiedzieć niemalże nasze stałe nocne trio. Oto są ze mną w lesie panowie. Rafał Śniegocki, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Dzień dobry, to dla słuchaczy, a dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
I Antoni Kasprzak, kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Halinie.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Proszę Państwa, wokół nas głucha noc, a jesteśmy głęboko w lesie.
Tak, znajdujemy się na terenie Puszczy Noteckiej, w bardzo ciekawym miejscu, niedaleko obszaru Natura 2000 Jezioro Kubek oraz na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Noteska.
Zakreślę tylko dwa parametry, które określają naszą tutaj wizytę, to znaczy jest minus 7 i chyba już po 22.
Pada idealna nosowy.
No właśnie, bo my tutaj kontynuujemy naszą wyprawę sowią.
Dziś będziemy tropić największą sowę Europy, czyli oczywiście puchacza.
Czy my mamy pewność, że on tutaj gdzieś jest?
Według danych z monitoringu wieloletniego wiemy, że on tutaj jest. Jednak puchacz jest dosyć chimeryczną sową. No, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie go zmusić, żeby się odezwał. Aczkolwiek dzisiaj warunki idealne. Piękna noc, gwiaździsta noc. Niestety troszkę zimno, niestety to dla nas. Dla puchacza to temperatura dobra, gdyż w tym momencie, a mamy już przecież marzec, puchacz wyprowadza lęgi, już powinien siedzieć na jajach. W Polsce występuje 10 gatunków sów. Ostatnio tropiliśmy tą najbardziej powszechną, czyli puszczyka zwyczajnego. No dziś popadamy w skrajności skrajność, bo spróbujemy namierzyć jedną z najrzadszych sów, czyli rzeczonego puchacza. Można by powiedzieć potwór wielki, 180 cm rozpiętości skrzydeł.
To, że jest to najrzadsza sowa w kraju, niech świadczy fakt, że na terenie Sierakowskiego Parku mamy 4 stanowiska tej sowy. Jak dla Sierakowskiego Parku aż 4, a dla Wielkopolski tylko 4, ponieważ w całej Wielkopolsce tych puchaczy dużo więcej nie mamy.
Co puchacza tutaj przyciąga?
Duże tereny leśne, mozaika lasów, jezior, stawów, które puchacze wykorzystują jako miejsca polowania.
Jak spróbujemy go przywabić?
Puchacza trudno jest przywabić. Odgłosy, które odtwarzamy przy tradycyjnym wabieniu czy wokalizacji, nie zadziałają. Puchacz się też słabo dosyć odzywa na swój własny głos, dlatego liczymy na to, że dziś są po prostu idealne warunki, aby chciał z nami troszkę porozmawiać.
Czyli te idealne warunki to po prostu...
Bezwieczna noc, gwiaździsta, jasna. Mamy pogodę wyżową.
No ja mam wyprasowaną po prostu zdanie na ten temat, że sowy odzywają się wtedy, kiedy im się chce po prostu.
Drzwi do lasu.
Ruszamy w las. Niemal po omacku docieramy do paśnika, ważnego dla Adama Kasprzaka, który zna te miejsca od dziecka, bo z okolic pochodzi.
I pamiętam do dzisiaj takie spotkanie, kiedy otwieram drzwi tego paśnika. To jest taki paśnik z magazynem u góry. Otwieram drzwi tego paśnika, wylatuje mi nad głową puchacz. Mając już kilkadziesiąt lat na karku, no pamiętam to, jakby to było dosłownie wczoraj.
Jaka reakcja?
Zdziwienia, może nie strachu, ale zdziwienia, ponieważ puchacz wyleciał bezszelestnie, a jest to ogromna sowa. Trochę jak taki kosmita, po prostu bezszelestnie duży obiekt wylatujący nad głową.
Paśnika przedzieramy się nad mokradło, gdzie kiedyś również moi przewodnicy trafili na puchacza. Wołamy puchacza.
Bardzo niskie nawoływanie. I to, że wiemy, że ten puchacz gdzieś tutaj w okolicy powinien być, nie znaczy się, że jest. Może być w zupełnie innym kącie swojego terytorium.
I tutaj nic. Nagranie z taśmy nie zwabiło olbrzyma. Przemieszczamy się w inną część puszczy, na jej bardziej otwartą przestrzeń. Tak w ogóle, panie Antku, my tej nocy podążamy śladami pańskich spotkań z puchaczami w tym lesie.
Tak, znajdujemy się w tej chwili w niedużej odległości od strefy puchaczowej, czyli miejsc takich chronionych, gdzie puchacze przystępują do lęgów. Z tym miejscem też się wiąże ciekawa historia, ponieważ jako dziecko mój brat młodszy znalazł potłuczone jajka puchacza, które puchacz złożył w gnieździe kruka. Puchacz się uparł, przysposobił sobie to gniazdo, złożył tam jajka, ale ze względu właśnie na lichą konstrukcję gniazdo się rozsypało i jajka wykulały się i rozbiły na ziemi. Po tym znalezisku, jako starszy brat, postanowiłem zbudować platformę, czyli takie sztuczne gniazdo dla puchacza. Co ciekawe, platformę przysposobił sobie jastrząb, który został skonsumowany we własnym gnieździe. Zostały znalezione szczątki tego jastrzębia pod platformą. No, wtedy było wielkie zdziwienie, ale też się okazało, że był to dobry znak, ponieważ jastrzębia zabił i zjadł puchacz. Jak się okazało, był to bardzo dobry znak, ponieważ następnego roku na tejże platformie puchacz wyprowadził lęgi i udało mu się odchować dwa pisklaki. Trzeba zaznaczyć, że w przeciągu kilkunastu lat na tej platformie mamy udowodnione dwa lęgi. Trzeba też wiedzieć, że puchacz nie co roku przystępuje do lęgów, więc wyobraźcie sobie Państwo sowę, która raz na kilka lat przystępuje do lęgu i wychowuje w najlepszym przypadku dwa młode. Więc ta liczebność też puchacza jest związana po prostu z jego biologią.
Drzwi do lasu.
W gąszczu leśnym w świetle latarek znajdujemy pióra, duże białe pióra, kawałki wręcz skrzydeł.
Tak, udało się zauważyć coś białego na drzewie, na świerku. Tak po wstępnych oględzinach wychodzi na to, że to są resztki skrzydła i piór czapli białej. Ha, o tyle ciekawe znalezisko, że znajduje się ono nad ziemią. Pióra są na dużej wysokości, na świerku takim rosnącym pod koronami sosen.
Co to oznacza?
Możemy tylko przypuszczać, ale miejsce, w którym to znaleźliśmy, ostoja puchacza, dodatkowo na drzewie, no wiadomo, że nie zrobił to żaden lis, kuna, tudzież jakiś inny drapieżnik naziemny. Można przypuszczać, że czapla padła ofiarą puchacza.
Jest to możliwe?
Jest to możliwe. Puchacz, jak już wspominaliśmy, jest największą naszą sową. Jest to też naprawdę wyśmienity drapieżnik. Kiedyś na terenie biebrzańskich bagien znaleźliśmy w miejscu, gdzie puchacz wychowywał młode, nawet szczątki żurawia, którego upolował. A trzeba zaznaczyć, że stojący żuraw no, jest w wysokości prawie że człowieka.
Czy to znaczy, że puchacz doniósł był tutaj te czaple?
Jest takie prawdopodobieństwo, ale trzeba cały czas pamiętać, że to jest w naszych domysłach. Wszystko na to wskazuje, że tak mogło być. O, snujemy sobie taką historię, no ale cóż, jest ciemno, noc, nic nie widać, możemy sobie pogdywać. Więc prawdopodobnie tak było. Gdzieś upolował na miejscu, przeniósł w miejsce odosobnienia, gdzie mógł spokojnie tą czaplę oskubać i skonsumować.
Jest pan w stanie powiedzieć, ile waży puchacz, ile waży czapla?
Dorosły puchacz to jest około 4 kg. Czapla myślę, że to jest kilkaset gram do kilograma. Nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, ale myślę, że są takie relacje. No, drugi ptak, który mógłby ewentualnie skonsumować tą czaplę tak wysoko, mógłby być to bielik, ale ze względu na to, że znajdujemy się w środku drzewostanu, bieliki takie miejsc raczej unikają. Także ja bym jednak stawiał na puchacza. Zresztą widać też po piórach, które zostały wyrwane z ciała tej nieszczęśnicy czapli, nie są obgryzione, tylko są wyrwane. Gatunki takie jak lis, czy jenot, czy borsuk nie wyciągają, nie wyrywają piór z ciała ofiary, tylko odgryzają. Ptaki drapieżne, w tym sowy, pióra wyciągają, nie niszcząc dutek, czyli tej końcówki pióra. Piór, jak widać, jest tutaj całkiem sporo, są porozrzucane po sporym terenie. No, być może w miejscu takiego biesiadowania byśmy znaleźli jeszcze coś ciekawego. Coś, co świadczy też o bytności sów w danym rewirze, w tym puchacza, czyli o tak zwanych wyplówkach. Wyplówki to są niestrawione części pokarmu. Jest to całkiem spora klucha długości kilku, kilkunastu centymetrów, którą w miejscach stałego przebywania puchaczy można znaleźć. No tutaj jest zbyt ciemno. Rafał, jasne. Widzę, że jeszcze biega za latarką.
Ja szukam nie wyplówki, ale piór puchacza, bo Często się tak zdarza, że jak mamy oskubę, bo tak nazywamy właśnie oskubanego ptaka przez innego ptaka, znajdujemy też pióra samego drapieżnika, więc gdybyśmy znaleźli pióro puchacza, to byśmy mieli pewni, że to właśnie on jest sprawcą tutaj tej całej historii.
Ale nie znalazł pan?
Nie znalazłem.
Jakże ten puchacz staje się tajemniczym tutaj bohaterem naszej opowieści. Wszelkie podejrzenia padają na niego, ale nie odzywa się, ale jego cień i duch nad naszą wyprawą wisi.
Nadal nie wieje, nadal jest bezwieczny. Piękne gwiazdy nad nami. Pozostaje trzymać kciuki.
No to trzymamy. Ale puchacz nie wiedział, że my trzymamy kciuki za spotkanie z nim i się z nami nie spotkał. Nawet się nie odezwał, mimo że my poświęciliśmy dla niego nockę.
Puchacz stwierdził, że nie dzisiaj.
Puchacz jest duchem lasu i po tej nocy nim pozostanie.
I to jest puenta naszej nocnej peregrynacji leśnej, w której udział wzięli Antoni Kasprzak. Dziękuję panu za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
I Rafał Śniegocki.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Zapraszam państwa na kolejne spotkanie za drzwiami lasu za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.